Cześć, tutaj Leszek. To historia niezwykle trudnej miłości do kolarstwa. Co kilkaset kilometrów, z rezygnacją przerywana i pisana od nowa. Pełna niepowodzeń, bólu, odrzucenia. Jest identyczna jak twoja. Dziś różni nas jedynie etap. Niektórzy są u początku tej trasy, inni w połowie. Ktoś spotyka mnie, będąc ze mną koło w koło, lub to ja jestem za tobą. To nieistotne. Najważniejsze, że jesteś na niej. Jesteśmy. Moja trasa rozpoczęła się w 2016 roku, 99 tysięcy kilometrów temu. To 5 beznamiętnych cyfr. Liczby nie mają emocji, choć zawsze kusi, by przez ich pryzmat szafować oceny. Dla mnie one były wówczas kluczowe. Kluczową liczbą było 109. Tyle kilogramów. Z nimi miałem okazję już biegać, testując swój pierwszy zegarek sportowy. Wtedy każdy rodzaj aktywności był dla mnie błogosławieństwem. Po 4 latach walki z codziennymi napadami paniki okazało się, że bieganie z nadwagą jest na tyle męczące, że ich nasilenie zmniejszyło się. Częstotliwość także uległa ograniczeniu. Jedynie dokuczał mi ból i frustracja, bowiem utrzymanie 6 minut na kilometr było trudne. Do tego kolana, plecy, 2 śruby w stawie skokowym ograniczające ruchomość, proszące się o chirurgiczne usunięcie. Nawet to relacjonowałem na swoim zupełnie innym kanale, na którym działałem od 2008 roku. Pozbycie się tych śrubek pomogło. Pozwoliło biegać pewniej, jednak nie szybciej. Lubiłem to, bo jednak więcej jak 10 km było poza moim zasięgiem. Serce chce, stawy nie. Operowana noga tym bardziej. Zresztą do dziś muszę respektować ograniczenia biegowe wynikające właśnie z tej bardzo starej kontuzji. Nie powinienem biegać jednorazowo więcej niż 15 km. I tak też nie robię. To oznacza, że do końca życia nie zrobię maratonu. Nie zrobię półmaratonu, nie będę mógł biegać po plaży, ani nie wystartuję w Ranmagedonie. To syndrom zero-jedynkowy. Albo mogę wszystko, albo wszystko jest bez sensu. Był piękny lipcowy wieczór, w powietrzu było czuć rosę. Wjechałem po całym dniu do garażu, w którym wśród zimowych opon stał przyprószony grubą warstwą kurzu rower. Stał tu kilka lat. Otrzymałem go w prezencie w zamian za pomoc w nakręceniu wideo promocyjnego. Wyciągnąłem z bagażnika kompresor, napompowałem w nim opony i po prostu wsiadłem. Przejechałem 700 metrów i udało mi się utrzymać na tym dystansie 20 na godzinę. Poczułem się znowu, jakbym miał 12 lat. Tyle, że przez te 18 lat nieco się zmieniło. Stałem się sfrustrowany, zmęczony życiem, pączkiem, czerpiącym radość jedynie z jedzenia oraz każdego poranka, gdy nie mam objawów nerwicy somatycznej. Dotarłem do najbliższej stacji, na której pochłonąłem litr wody. Następnego dnia zrobiłem to samo, jednak denerwował mnie fakt ograniczeń moich opon. Co to znaczy 3 atmosfery? Dlatego zamówiłem nowe, dostosowane do wyższego ciśnienia i w dodatku łyse. One pomogły. Było lżej. Dojechałem na nich z Konstancina do wsi Gasy. To był kolejny z ciepłych i pogodnych wieczorów z przenikającymi promieniami złotej godziny. Tak pięknego, że aż ciężko to jest opisać. Tak minął tydzień i zadzwoniłem do przyjaciela Karola, prowadzącego sklep rowerowy w Bydgoszczy. Tam stałem się właścicielem roweru za 4000 zł. Szosowego. Aluminium. Tiagra 2x8. Za to opony, które mogę napompować do 8 atmosfer. To była moja ówczesna fetysz. Ciśnienie i prędkość. Prędkość, która wzrosła. W jeden dzień trasa piaseczno-obory ze średnią 30 na godzinę. Byłem potwornie zmęczony. Moje czarne spodenki biegowe stały się białe. Kryształy soli były na czubku nosa, we włosach, na skroniach. Trasa okupiona była dwudniową rekonwalescencją tyłka, ud, pleców, nadgarstków, szyi. Ale w mojej głowie czułem niesamowitą ekscytację, taką euforię, która na wiele godzin zajęła moje myśli i przekierowała je z hipochondrii na rower. Na problemy, nowe problemy, które mnie nawiedziły. Największym z nich było siodełko. Tym sposobem kupiłem spodenki kolarskie z wkładką bez szelek, bo uważałem, że szelki to jest abstrakcja w połączeniu z moją figurą i rozmiarem 3 XL. Ale to nie pomogło. Każdego dnia jeździłem i nasłuchiwałem bólu. Czasem tak silnego, że po prostu chciałem wyjść z rezygnacji. Pojawił się także stan zapalny. Dużo stanów zapalnych skóry. To był jeden z tych etapów, który zapisałbym wersalikami to bez sensu. Ale znowu wziąłem oddech. Chwilę odpocząłem od tego roweru, wracając na moment do biegania. W międzyczasie kupiłem nowe siodełko. Poszedłem do jednego z dwóch ówczesnych warszawskich fiterów. To nie pomogło. Jednak każdego dnia jeździłem. Próbowałem sobie udowodnić, że dam radę. Może jutro. Nie poddam się, bo udowodniłbym sobie słabość. Nie jestem dzielny ani uparty, bo jestem bohaterem. Robię to z niskiego poczucia własnej wartości. Inaczej musiałbym samemu sobie powiedzieć, że zakup szosy to był zły pomysł. By trochę bardziej się w to wszystko wkręcić i zmotywować, walczyć z bólem, założyłem nowy kanał na YouTube o rowerach. To był wrzesień 2016, zaraz będzie 10 lat. Mijały miesiące. Dalej zmieniałem siodełka. Byłem w 3 województwach u różnych speców od pozycji. To nic nie dawało. Mimo to jeździłem, choć więcej jak 20 km to było wyzwanie. W pewnym momencie nawet polubiłem albo przyzwyczaiłem się do tego cierpienia. Ten stan kompletnego wykończenia za każdym razem, gdy chorobliwie próbowałem udowodnić sobie, że ten ból przejdzie, a ja w końcu osiągnę 30 km średniej. Tak chylił się ku końcowi pierwszy sezon. Z biegiem okoliczności trafiłem na zupełnie świeżo otwartą grupę na Facebooku Zwift Polska. Zauważyłem tam dziwne urządzenia do treningu w domu przyczepione do tylnego koła. Wziąłem swoją przepoconą i zmiętą już kartę kredytową, poszedłem do Decathlonu. Kupiłem trenażer. Zainstalowałem Zwifta. Uznałem, że jest beznadziejnej drogi. Przesiadłem się na aplikację do jeżdżenia po trasach wideo. Po Nicei i Belgii. Wtedy płaciło się za każde takie jedno wideo, nie pamiętam, z 15 euro. W Belgii trafiłem na jedyny obecny tam podjazd 10%. Skonałem. Trenażer po prostu się zablokował i nie byłem w stanie pedałować. Okazało się, że trzeba wymienić jednak oponę. Okazało się, że z garażu, w którym leżał mój pierwszy rower, jest też zapyziały wiatrak. Przyniosłem go. Zorientowałem się także, że w profilu aplikacji pod uwagę brana jest także waga. Że to nie jest tylko statystyka. Dlatego zastąpiłem domyślne ustawienia z 75 na ówczesne 103. Znów postanowiłem pojechać na tę górkę 10%. Znów trenażer się zepsuł. Musiałem rozejrzeć się po wielu forach, by dowiedzieć się, jak rozwiązać ten problem. Okazało się, że na trenażerze należy zmieniać biegi. Następnego dnia zacząłem używać przerzutek. To pomogło. Mimo to nie udało mi się dojechać na szczyt tej trasy, za którą zapłaciłem 15 euro. Po kolejnym tygodniu dojrzałem na opakowaniu, że mój trenażer symuluje maksimum 6%. Tak porzuciłem tę trasę i wróciłem na Zwifta. Na wiosnę znów zadzwoniłem do przyjaciela ze sklepu rowerowego w Bydgoszczy. Zamówiłem nowy rower, lżejszy, cały karbonowy. To nie pomogło. Ból? Walka o każdy kilometr. Znalazłem jednak siodełko z dziurą w środku, które troszkę odciążyło krocze. Ból się pojawiał, ale był już trochę bardziej do zniesienia. To, co na tym etapie też bardzo mi pomogło, to podniesienie nieco swojej pozycji do góry, odwrócenie mostka. Mój drugi sezon, ten letni na rowerze, to także pierwsze ustawki, pierwsze zdjęcia. Tutaj jestem w majtkach, które założyłem pod spodenki, a tutaj kryształy. Ja tutaj w 2018 roku nic nie rozumiałem. Nie widziałem dysonansu pomiędzy moim rowerem a moją wagą. Wiem, tutaj nie widać takiej klasycznej otyłości, bo nie mam też brzucha. Zawsze byłem równomiernie ulany. Jedni mają chude nogi i ręce, często nawet wycieniowane, ale za to większość rezerw zlokalizowanych wokół pasa. Inni, jak ja, mają tłuszcz wszędzie. To gubi. Wyglądasz z daleka niby normalnie, a w rzeczywistości wieziesz na każdym kilometrze 10 butelek wody mineralnej, takich półtora litrowych. Najbardziej symboliczne jest to zdjęcie z lipca 2017. Aż trafiło do mojej książki, zrobił mi je Michał, za co dziękuję. Pozwoliło mi ono spojrzeć z innej perspektywy. Z perspektywy, która oddaje dysonans pomiędzy mną a rowerem, którego nie widać. Jest tylko moja postać. To zdjęcie to był moment kumulacji. Mijało pół roku od momentu założenia tego kanału. Zaczęło się pojawiać coraz więcej głosów na temat mojego wyglądu. Początkowo je ignorowałem. Mówiłem sobie, że w mojej poprzedniej branży złych słów jest zdecydowanie więcej. Jednak podczas jednego z gorszych dni ta gruba skóra stała się cieńsza. Przyszedł do mnie ten wstyd, tylko że ze wzmożoną siłą. Pierwszy raz poczułem go tak dobitnie. Ja wtedy obraziłem się na YouTube, na widzów i postanowiłem z dnia na dzień, że chyba to porzucę. Minął tydzień i okazało się, że musiałem zrobić taki bolesny rachunek sumienia. Czemu piję po każdym rowerze piwo? Czemu codziennie wieczorem jem słodycze? Dlaczego przeliczam podświadomie kilometry na kostki czekolady i paczki chipsów? 8 lipca 2017 wziąłem się w garść. Oto zdjęcie pierwszego nowego talerza. Jadłem tylko warzywa, kaszę, kefir i jabłka. Do tego wyłącznie woda. Każdego dnia szedłem normalnie na rower, robiłem 30 km na czas przez 3 dni w tygodniu. W weekend długi, tlenowy wyjazd. Szaleństwo, oddające mój charakter. Wszystko albo nic. Tak dojechałem do drugiego 1000 km, a wraz z nim pierwszy tydzień, kiedy wyłem na myśl o tym, że po pracy i po jeździe na rowerze nie zjem nic słodkiego, nie kupię piwa. W tym okresie robiłem najszybsze zakupy w moim życiu. Wiedziałem, że nie mogę przejść obok alejki ze słodyczami. Wchodzę, na start pakuję jabłka, na warzywach rukole, obok zamrażarki i z nich biorę wszystko. Wszystkie możliwe mrożone zupy, marchewkę z groszkiem, buraki, szpinak, fasolkę. Obok jest półka z kaszą gryczaną w woreczkach. Vis-a-vis są pestki, słonecznik, pini i dynia. Dochodzę do lodówek, ale tak, żeby nie patrzeć na sery i serki. Na odchodne porywam 6 litrów kefiru i od razu do kasy. Tak wyglądał mój każdy dzień i każdy posiłek każdego dnia. Nie wiem, jak to się stało, ale nie złamałem się ani razu. Chyba głównie dzięki temu, że miałem dobrze dobrane antydepresanty. Było do tego też wyjątkowo ciepłe lato i udało mi się przełamać najtrudniejsze 21 pierwszych dni. Po tych tygodniach wpadłem trochę w nowy rytm. Udało mi się zerwać z uzależnieniem od cukru i soli. Dopiero też w tym momencie zobaczyłem, że waga drgnęła. Zjechałem o 4 kg. Po miesiącu z jeszcze większą satysfakcją w restauracji prosiłem tylko o 2 sałatki bez sosów oraz 2 zupy. Kelnerzy zawsze bardzo dziwnie na mnie patrzyli. I to wszystko, a co na główne pan zje? Nie wiem, ile miałem deficytu energetycznego, bo jeszcze nie było takich aplikacji na telefon, które tak dokładnie by to oceniały. Jednak z perspektywy myślę, że nie dojadałem około 1000 kalorii każdego dnia. To zdjęcie spodni po 2 miesiącach. Dalej jeździłem. Jeździłem, bo niesamowicie się wkręciłem. Zrobiłem kolejne korekty ustawienia mojego roweru. Tego dnia się okazało, że straciłem już 6 kilo. Moje całe ciało proporcjonalnie traciło na obwodach. Okazało się, że mogę już mieć nieco niżej kierownicę. Dobijając do 4000 km, okazało się, że kurczę, ten tyłek trochę mniej mnie boli. Dlaczego? Dlaczego, kiedy tracę każdy kilogram, mogę przejechać kilka kilometrów więcej, bez tego bólu, bez drętwienia? We wrześniu tego roku już zacząłem powoli wymieniać swoją garderobę, bo okazało się, że choć ja tego nie widzę, to zaczynam wyglądać jak przyłodziany w strój po starszym bracie. Nawet odzież motocyklowa poszła na wymianę. 11 września 2017 moja twarz zaczęła przypominać tę obecną. Mnóstwo osób zaczepiało mnie i pytało, co się stało, czy jestem chory, jak mi można pomóc. To jest właśnie kwestia tego, że ja byłem proporcjonalnie ulany i nie paliłem tłuszczu, który znajduje się na brzuchu, tylko równomiernie chudłem cały. Stąd też zacząłem wyglądać jak trochę inny człowiek. Też tak, jakbym stracił nie tylko 6 kilo, ale 6 lat. To jest też moment, kiedy bardziej otwarcie robiłem samemu sobie zdjęcia i przeglądając swoje archiwum zauważyłem, że tak, to jest ten moment, kiedy trochę mniej wstydzę się samego siebie, a przynajmniej swojego wyglądu. Bo wstyd towarzyszy mi do teraz. Wiem, że 3 grudnia ważyłem 81,7. Zostały mi jeszcze 2 kg do celu. Nowa koszula, też pierwszy po kilku miesiącach McDonald's wraz z warzywami bez skóry, z podwójnymi warzywami. Pierwsze badanie u trenera z siłowni, który po pół roku też mnie nie rozpoznał. Po tym czasie także badania krwi. Zniknął nadmiar cholesterolu, leukocyty spadły. Za to rozjechały się czerwone krwinki, bo całkowicie przez przypadek, przez pół roku byłem wege. Wówczas zgodnie z zaleceniami lekarza raz w tygodniu mięso, wątróbka. Smażonego wówczas nie miałem w ustach od czerwca. Od czerwca trzymałem się także wewnętrznej rozpiski treningowej. Gdy zimno leje i wieje, odpalam Zwifta. Gdy ciepło, wychodzę na zewnątrz. A pierwszy kieliszek alkoholu wypiłem 2 stycznia. Ta szklanka mnie zmiotła z planszy tak bardzo, że uznałem, że chyba lepiej mi było bez tego. Tak tkwiłem nadal w fanklubie kefiru i zdjęć butelek kefiru mam dużo więcej niż zdjęć piwa, które wówczas kolekcjonowałem. A to jest mój pierwszy test FTP z 8 stycznia 2018 przy 80 kg. Mogłem wtedy też wrócić do delikatnego zwiększenia limitu kalorycznego, choć okazało się, że teraz spoczynkowo potrzebuję ich dziennie dużo mniej, 2200 zamiast wcześniejszych 3000 kalorii. To znaczy, że mogę więcej jeść i nie tyć, jednak tylko trochę więcej, a nie tyle co wcześniej, bo wrócę do tego co było. 12 lutego wyjechałem na tydzień, żeby obiecać sobie, że nawet w delegacji umiem się trzymać. 24 lutego były moje pierwsze wirtualne zawody na Zwifcie. Nigdy w życiu się tak nie spociłem. Ale też osobiście poznałem wiele fantastycznych osób. Na tym smutnym zdjęciu po nieudanym spotkaniu służbowym mam 79 kilo. Wyglądam tragicznie, ale nie ze względu na to, że mało jem i dużo trenuję, tylko dlatego, ponieważ wtedy w tle mego życia wiele się działo. 10 marca wyszedłem pierwszy raz na zewnątrz po kilkumiesięcznej zimowej przerwie. Nie wierzyłem w to, jak jestem szybki pod górkę i na segmentach. Pojechałem główną drogą z Konstancina do Kalwarii i z powrotem bez zatrzymywania się. Pierwszy raz. Nie byłem w stanie długo uwierzyć w to, jak ogromną różnicę daje te 25 kg. Okazało się, że nie boli mnie tyłek, nie bolą mnie ręce. Jedynie co mi dokucza bez powłoki tłuszczowej, to jest zimno. Jakbym nie miał jeszcze jednej warstwy odzieży, jakbym oddał komuś kurtkę. Wówczas wzrósł też bardzo mój VO2 Max, liczony przez Garmina. Czy to było dokładne? Nie wiem. Ale widać było przełom, widać, że coś się ruszyło. Umówiłem się na ostatni już w moim życiu fitting. Usunęliśmy wszystkie podkładki pod mostkiem. Ten odwróciliśmy, by być w swoim poczuciu trochę bardziej aerodynamicznym, ale także nie wstydzić się tego, że mam tak wysoko kierownicę. Nie wiem dlaczego, ale to była jedna z kolejnych moich takich rowerowych fetyszy. Jeden także z celów, być na tyle szczupłym i filigranowym, żeby móc jeździć bez podkładek w dolnym chwycie i nie zahaczać swoim brzuchem o ramę. A tutaj pierwszy raz ogoliłem nogi, 2 kwietnia 2018. To był etap, na którym oderwałem się na moment od ziemi. Nie ukrywam, przyznaję się do tego. Zacząłem trochę wierzyć w siebie, ale też jednocześnie zachłysnąłem się samym sobą oraz słowami, które wówczas czytałem pod swoimi filmami. I każdy YouTuber ma w swoim życiu taki okres, kiedy odlatuje. Być może uważałem się przez moment za lepszego od innych. Do czasu. Dokładnie do tego zdjęcia i do tych zawodów. Dojechałem na metę sam, w dodatku zdyskwalifikowany. Niesamowicie wpłynęło to wówczas na moją pewność siebie. To był taki plask z liścia w twarz. Potrzebne, by zejść na ziemię, nabrać pokory do ludzi, do siebie. Wytłumaczyć samemu sobie, że liczby i waga to nie jest wszystko. To, czego doświadczasz, jest potrzebne. I to jest właśnie należna ci kara za brak pokory. To był rok, w którym zmieniłem narrację na swoim kanale z lepszego na równego. A 27 maja pierwszy raz ktoś mi powiedział, że mnie kojarzy. To ten pan. I pierwsze 10 tysięcy kilometrów to był niesamowity okres w moim życiu. Zauważyłem, że czuję się nie tylko fizycznie mocniejszy, ale także psychicznie, dosłownie. Zwróciłem uwagę na to, że nawet gdy jest lepiej, to nie mam prawa nawet wewnątrz samego siebie po cichu wywyższać się względem kogokolwiek. Nie chcę zostać kiedyś bufonem, panem z YouTube'a, którego jedynym sukcesem będzie to, że oddycha i schudł. Bądź przyjacielem, bądź sobą, człowiekiem, bądź przede wszystkim bez maski. To jest strasznie ważne, żeby nie mieć maski, nie można się wstydzić samego siebie. Na tym etapie już regularnie zacząłem brać udział w zawodach, zapisywałem się na nie, by mieć stałe bodźce i małe cele. Każdego miesiąca jakiś cel, by wreszcie dojechać z peletonem. Na bieganiu też czułem ogromną różnicę. Miałem zupełnie inne tętno, inne czasy. 5 kilometrów już tak nie męczę, a nawet mogę zrobić 10. A na następny dzień będę żyć. Zacząłem także jeździć w góry. Zaliczyłem pierwsze 100 kilometrów po Świętokrzyskim. Dobiłem też do momentu, w którym mogłem bez przeszkód robić od 10 do 12, 13 tysięcy kilometrów rocznie, choć nadal dla niektórych to niedużo. Dla mnie wówczas to był mój absolutny kosmos. Tak jak dziś, gdy porównuję siebie do wersji Leszka z początku. A to jest moja druga w życiu sesja zdjęciowa. A to pierwszy spot, który wyprodukowałem do swojego portfolio, choć nikt mi go nie zlecał i nikt za niego nie zapłacił. W listopadzie 2018 znów odezwała się moja lewa noga. Kontuzja biegowa na skutek przeciążenia, przypominająca mi o swoich ograniczeniach. Zakaz biegania na 4 miesiące, dzięki czemu trochę mogłem się rzucić w pełni w kolarstwo. Przynajmniej na pół roku. Ale ten czas poświęciłem dzięki temu także na rozwój formy na trenażerze. Nadal trzymałem nowy model żywieniowy oraz 79 kg wagi, walcząc teraz o lepszą wydolność, także nie unikając regularnego ważenia przynajmniej raz w tygodniu. Robiłem to wszystko jeżdżąc po wirtualnych górach na Zwifcie. Mieszkałem wówczas w Warszawie, dlatego to było jedyną okazją do wspinaczki jakichkolwiek gór. Pojawił się także pierwszy mój trener personalny, który rozpisał mi każdy trening dzień po dniu, sprawiając, że te 7 lat temu byłem w stanie podjechać Alpe d'Huez w 52-53 minuty. Pobić ten czas udało mi się dopiero w 2023 roku. Tak, bo po spektakularnym przyroście formy, po redukcji masy i po pierwszych 2 latach rozwoju przychodzi takie załamanie. Masz 85% formy, ale poprawa o każdy 1% staje się wykładniczo coraz trudniejsze. Każdy 1 wat czy kilometr na godzinę jest trudniejszy od poprzedniego. Byłem tym rozczarowany. Ogólnie przełom 2018 i 2019 był trudny. Musiałem przyjmować w tym okresie wyższe dawki SSRI po wcześniejszym ich zmniejszeniu. Połączyło się to z momentem zwątpienia w dietę. Zaczęły się znów pojawiać słodycze. Najpierw raz w tygodniu, potem 3. Oczywiście wciąż trenowałem, jednak przed dzień pierwszego w moim życiu duatlonu zorientowałem się, że przekroczyłem moje wcześniejsze wywalczone 80 kg. O 2 kilo. I zobaczcie znowu ten związek pomiędzy smutkiem i słodyczami. Czy to przypadkiem nie jest taka nierozłączna para? Start nowego sezonu był dla mnie też momentem walki o powrót do rytmu, z którym na moment zerwałem. Podwójna walka, bo z depresją, która siedzi ci na karku i dociąża cię mocno, trzymając na poziomie gruntu, próbując wbić cię w ziemię, weryfikując twoje przeświadczenie, że można żyć na linii wiecznie wznoszącej. Przełomowym dla mnie momentem na YouTube był 5 lipca 2019 roku. Po tym filmie zrozumiałem, że nie liczy się ilość filmów, tylko jakość. Od tego momentu publikuję raz w tygodniu, ale materiały lepsze. Lepiej zmontowane. Takie, którym poświęcam 10, czasami 15 roboczogodzin, a w przypadku tego 20, a nie 2 jak wcześniej. Naprawdę, wcześniej poświęcałem temu bardzo mało czasu. Robiłem to byle jak, byle coś opublikować. Do tego prowadziłem wówczas jednocześnie 3 kanały. Doszedłem do wniosku, że mogę, że powinienem zająć się tylko tym, jednym. Robić to naprawdę dobrze, będąc zaangażowanym całym sercem. Z tego też powodu przestałem zajmować się motocyklami, przekazując moją poprzednią firmę jednoślad.pl w ręce kogoś, kto zrobi to lepiej ode mnie. A ja wtedy schowam się w cień. To wszystko z ogromną korzyścią, nie tylko dla moich widzów, ale także dla samego siebie, bo mogłem więcej jeździć, więcej kręcić. Jednak większa liczba kilometrów nie sprawiła, że stałem się szybszy. Nie. Przy 30 tysiącach zatrzymałem się na tym samym poziomie. Na długie miesiące. Nie rozumiałem jeszcze, że jazda na trenażerze to jest jak montaż wideo. Więcej nie równa się lepiej, mniej równa się lepiej. Jeśli chcę się dalej rozwijać, to muszę dbać o jakość jazdy. Dlatego też nieraz mówię na głos, że jeśli twoim priorytetem jest rozwój kondycji, to nie zawsze możesz jeździć dużo. Jednak na tym etapie potrzebowałem więcej odpoczynku, tym bardziej, że zacząłem startować w triathlonie i pokazywać to w formie wideo. Strasznie podobało mi się relacjonowanie zawodów. To był najtrudniejszy start w moim życiu, który naprawdę cudem ukończyłem, gdy na Bałtyku sztorm. Tutaj poczułem, jak ciężko jest łączyć tyle dyscyplin i że każda z nich jest poświęceniem tej drugiej. Jednak te zawody po raz kolejny nauczyły mnie pokory do życia, zdrowia, natury, innych ludzi oraz nabrać dystansu do liczb, do swoich możliwości. Dowiedziałem się, że najgorsze są autooczekiwania, planowanie, usilna próba uniknięcia wstydu za samego siebie i za swój wynik. Nie sądziłem, że jedne zawody mogą tak odwrócić sposób patrzenia na świat, nie tylko na sport. Także dowiedziałem się, że słowa mogą za sobą nieść wiele emocji, które jest ciężko przekazać werbalnie albo ciężko przekazać tylko i wyłącznie obrazkiem. Emocje są dużo ważniejsze niż to, co tak naprawdę pokazuję. Mówię o filmach, ale tak naprawdę to są znaczniki etapów w moim życiu. Markery to także moment piku mojej przeciętnej formy. Wówczas też brałem udział w większej liczbie imprez. Udało mi się podratować także wieloletnie zaburzenia snu. Trzymanie się przez 2 lata stałego rytmu treningowego pozwoliło mi unormować zegar biologiczny, który wcześniej był potwornie rozregulowany. To było tak, że chodziłem spać o 3 w nocy i budziłem się o 5. Już nie potrafiłem zasnąć, albo kładłem się o 21 i następnego dnia było budzić się o 3 i już nie spać. A lepszy sen pomógł mi ograniczyć epizody nerwicy, depresji, lęku uogólnionego. Też w dużej mierze to wpłynęło na formę. Wówczas to było takie stałe 3,5 wata na kilogram FTP. Dla osób stojących z boku to było mało, dla innych dużo, dla mnie zawsze średnio. Ale musiałem się tym zadowolić, bo cały czas z tyłu głowy miałem to, co się działo przed 2016 rokiem. Wtedy tego FTP miałem, nie wiem, 1,5. Mimo to nie zniechęcałem się. Trzymałem się tych 6 dni treningowych. Wtedy naprawdę bardzo dużo trenowałem. Chyba nawet więcej niż teraz. Do tego miałem jeszcze zakładki triatlonowe, 10 km biegu, 220 na rowerze, kilometr w wodzie, bilans energetyczny na zero, waga na zero, V2 Max 54. 29 października 2019 zrobiłem kolejną serię badań. Dużo niższy był kortyzol. Nieco niedoboru ferrytyny oraz żelaza, delikatna anemia. A to wszystko przez dietę roślinną. Jednak nieporównywalnie lepsze było samopoczucie fizyczne oraz ze strony układu pokarmowego. Nigdy także nie czułem się tak lekko. To bardzo subiektywne. Zapomniałem też o wszelkich zaburzeniach mojego brzucha. Stale chodziłem też do psychiatry, który nie dowierzał. Pozwolił mi wówczas na zredukowanie po kilku latach przyjmowania trazadonu, zostawiając mi jedynie niewielką dawkę inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny. Po prostu ta higiena życia, odżywiania, snu, światła słonecznego, ruchu pozwoliła mojemu mózgowi funkcjonować w zupełnie innych warunkach. Serotoniny mogło być więcej, a jej stężenie było podtrzymywane nie tylko poprzez leki, ale właśnie poprzez moje codzienne, zupełnie inaczej wyglądające życie. Jednak do czasu, do momentu, gdy zaczęła sypać się moja firma. Problemy finansowe zżerały mnie od środka. Wróciła nerwica, depresja. Naprzemiennie nie jadłem przez kilka dni i znowu zaczynałem też zażerać. Ale przede wszystkim wychodziłem gdzieś na zero, ale zauważałem te schematy. I zauważałem też, że wieczorny wysiłek fizyczny jako jedyna rzecz pozwala mi po kilku godzinach tego codziennego napięcia zrywać łańcuch z mojej głowy. Jedynie wieczorem i jedynie po intensywnym wysiłku przestawała mnie boleć głowa. Albo przestałem odczuwać przez cały czas kołatanie serca czy drganie powiek. To codzienne męczenie się na trenażerze pozwalało odlatywać gdzieś obok. Ja logując się do Watopi, wylogowywałem się z problemów. Mimo to mój lekarz zalecił mi stosowanie okresowo wyższej dawki leków. Jednak o dziwo nie doszło do wznowy bezsenności. Do tej pory raczej rzadko mam problemy ze snem. Te leki dodają także nieco motywacji do działania na co dzień, maskując epizody depresji, która odbiera siły do działania. W pewnej mierze na pewno dzięki terapii miałem więcej sił nie tylko do tego, by tkwić w rytmie szosowym, ale też miłość do szosy przekuć na ucieczkę z branży tej mojej ówczesnej motocyklowej do prawie pro, uruchamiając mój sklep i swoją odzież, mając niesamowitą dużą wenę i energię do działania, do kolejnych zmian w swoim życiu. Chwilę potem pojawiła się ogólnoświatowa choroba wirusowa na literę C. Był zakaz jazdy na zewnątrz. Mnóstwo osób odpuszczało wtedy treningi na rzecz izolacji. Ja nie zrobiłem tego, bo wiedziałem, jak ciężkie będzie to miało konsekwencje dla mojej głowy. Wykorzystywałem każdy słoneczny wówczas dzień, narażając się na krytykę, bo ja to wszystko jeszcze pokazywałem publicznie na YouTubie, a obowiązywał w trakcie tych miesięcy zakaz wstępu nawet do lasów, już nie mówiąc o jeździe na rowerze gdzie indziej niż tylko do pracy. Na wypadek mandatu woziłem ze sobą wtedy dowód osobisty i maseczkę, ale to była równia pochyła. Poziom stresu był tak silny, że wysysał ze mnie wszystkie waty. W przeciągu kilku tygodni miałem wrażenie, że cofam się o miesiące. Poznałem, co to znaczy, jak wariują wszystkie wskazania. Co to znaczy wówczas zaciskać zęby i mimo to próbować jechać dalej i się nie zatrzymywać. Pomimo tego, że z każdym kilometrem jest ciężej, fizycznie jest ciężej. 2020 był przełomowy także dla osób, które mierzyły się z podobnymi problemami jak ja. Wielu wspaniałych ludzi doświadczyło w tym okresie mnóstwo złych emocji. Wówczas samemu sobie przysiągłem, że rezygnując z pracy w mojej poprzedniej firmie i otwierając się na nową, będę starać się na YouTube być jednym z nas. Być dla widzów, a nie odwrotnie. Pokazywać tę moją drogę, te zbiegi okoliczności i sposoby. Zakreślać na mapie wszystkie ślepe uliczki, w które wjechałem. Odkryłem, jak mnóstwo dobrych ludzi mnie otacza i jak podobni jesteśmy do siebie. Jak często mogę liczyć także ja na wsparcie w gorszych momentach. Nie tylko tych finansowych, ale przede wszystkim wtedy, kiedy czuję się gorzej i to widać. To dało mi jeszcze więcej energii do działania. Do cieszenia się każdym dniem na rowerze, ale także na montażu. Stało się też coś dziwnego. Przestałem się zamykać. Przestałem się wstydzić swojej przeszłości, choroby, nadwagi, tego, że kiedyś uważałem się za lepszego od innych, za pana z radia. Nagrałem bardzo długi, półtora godzinny film, mówiący wszystko o mojej przeszłości od dzieciństwa aż do ówczesnego punktu. Okazało się nagle, że nie forma jest ważna, nie rower, to jaki on jest, jaki ty jesteś, tylko to, że jesteś. Że można być akceptowanym takim, jakim byłeś wczoraj, dziś i jutro będziesz. Że kolarstwo to jedynie pretekst do zmian, bo to może być każda inna, dowolna sportowa odskocznia. Jak wiele osób ja poznałem, które są tutaj, pomimo że nie mają nic wspólnego z kolarstwem. To jest dla mnie niesamowite. W 2022 roku nastąpił jedyny w moim życiu etap, podczas którego w pracy siedziałem po 4 godziny dziennie. Szkoda, że nie trwało to dłużej. Wychodziłem o 12 lub o 14. Szedłem wówczas na warszawski plac Wogla i tam pisałem książkę. To, że ona zaczęła się pisać, to był wynik przypadku. Po pandemii było ogromne zainteresowanie tematyką sportową. Społeczeństwo nadal było pokaleczone. Mnóstwo osób postanowiło zmienić priorytety w swoim życiu. I tak właśnie wydawnictwo wpadło na pomysł, żeby znaleźć jakiegoś gościa, który opisze to, opisze ten etap, opisze te rozdziały. 2 godziny dziennie spędzałem na pisaniu w cieniu, potem zawsze wsiadałem na rower i jechałem do Góry Kalwarii. Kondycyjnie od siebie wówczas niczego nie oczekiwałem. Na tym etapie jesteś w stanie bez napinki dla samego siebie sporadycznie brać udział w zawodach, pojechać pętle wokół Tatr na skutek zimowych treningów na trenażerze, ale to był wtedy jedyny cel i udało mi się spełnić wszystkie te marzenia. Postawić jednocześnie grubą kreskę i zamknąć ten etap książką pisaną dla wydawnictwa. Wtedy nie potrzebowałem nic więcej. Zaakceptowałem samego siebie takim, jakim jestem, ale zajęło mi to 5 lat, z czego pierwszy rok był najważniejszy, a pozostałe 4 to jedynie retrospekcyjna kontrola samego siebie, bieżąca, poprzez niezmienną konsekwencję, pomimo zawirowań. Stałość. to też sukces, bo wiele momentów zmęczenia kusiło w międzyczasie, żeby odpuszczać, przestać kręcić kolejne kilometry. Po co znów walczyć na zawodach, czy też w górach, z liftowych i tych realnych, skoro nie widać poprawy? To był mój osobisty sufit, którego przez wiele lat nie mogłem przekroczyć. Niby nie chciałem, ale może nie umiałem. Niekiedy było mi z tego powodu trochę smutno, widząc lepszych, szybszych, lepiej zbudowanych, wycieniowanych. Kolejny rok męcząc Alpy i dalej nie mogąc złamać 50 minut. Mont Ventoux na Zwift w 81? Co to jest? Włączają mi się takie fazy do dziś. Głęboko skryte kompleksy wychodzą na wierzch i są tym silniejsze, im masz więcej stresu i zmęczenia w głosie. Zbiegło się to w tym okresie wraz ze spadaniem mojej aktywności w social mediach. Stale, co tydzień publikowałem wciąż poradniki na YouTubie, jednak z weną było bardzo ciężko. Ja to męczyłem, tak jak każdy kolejny kilometr na rowerze, ja męczyłem siebie montując. By temu przeciwdziałać, w okresie zimowym zacząłem latać do Hiszpanii, naładować się słońcem, tak na przykład na tydzień, na półtora. Raz w roku, dwa razy, odkryłem kompletnie nowe tereny. Dowiedziałem się, że w styczniu 2023 można się spalić, zarówno na skórze, jak i kondycyjnie. Przez to udało mi się odrobinę wyrwać z tej stagnacji formy, z tej monotonii. Jednak to było mimowolne, ponieważ priorytetem wciąż było i jest zdrowie psychiczne. Ale zauważ, po raz kolejny okazuje się, że to jest sztywna korelacja. Dokładnie tak samo jest z nadwagą. Momentami ważyłem 77, ale potem nagle pojawiało się 80. Wystarczy tylko kilka gorszych tygodni, by znów przekonać się, że stan umysłu odpowiada także za stan twojego koszyka w sklepie albo lodówki. Z kolei słońce, większy poziom aktywności paradoksalnie redukuje apetyt. Jesteś w stanie znowu odmawiać sobie słodycze. Aktualnie też jestem po roku bez absolutnie ani jednego piwa. Zszedłem z 16% tłuszczu na 13%. Okazało się, że zaczynam poprawiać wszystkie wcześniejsze personal rekordy. Przechyba, obidza, kolderates, a to niby tylko 3% tłuszczu i 2 kg. Znów ten wyrzut serotoniny, który nakręca cię do tego, żeby wyjść z tego błotka i kolejnego rocznego epizodu depresji, przebijając 99 tysięcy kilometrów. Oczywiście dziś także bywają gorsze momenty, bo perfekcjonizmem jest oczekiwanie wyłącznie dobrych momentów, wyłącznie wzrostu formy. To nie będzie tak, że zawsze będę lepszy na przestrzeni sezonu, roku czy 10. Nie da się tej góry podjechać 10 razy każdego dnia, będąc na niej szybszy. Każdy kilometr jest po coś. Jeden z nich będzie szybszy. Drugi zaliczysz podczas drogi powrotnej ze ślepej uliczki. Kolejny, by zrozumieć, czym jest pokora i jak wygląda zachłyśnięcie się swoją zajebistością. Po środku tej kariery otrzymujesz znowu z otwartej ręki w twarz, by wbić się w ziemię i zrozumieć, że najważniejsze jest to, czego nie widać. By z bliska przekonać się, że te cyfry bez narracji nic nie znaczą. Nie mówią, ile każda z nich kosztowała ciebie wysiłku, łez czy przekleństw. Ile razy uznawałaś, że to kompletnie bez sensu. Zwłaszcza, gdy wszyscy wokół cię krytykują za to, co widać, a nie za to, co jest skryte w cieniu. Kiedy wiesz, że się z ciebie śmieją, lub gdy spotykasz kogoś, kto traktuje cię jak gorszego. Gdy ryczysz w sklepie jak małe dziecko, przechodząc obok półki ze słodyczami. Bo jak wiele trzeba mieć siły, żeby przejść obok niej, nie obracając się do tyłu. Jak to jest ciężkie, wiesz tylko ty i ja. Albo gdy poza sportem w twoim życiu dzieje się wiele złego, co tak niesamowicie podcina skrzydła. Gdy uznajesz, że nie tylko ten rower nie ma sensu, ale całe twoje istnienie. Albo kiedy poziom stresu jest tak silny, że degraduje twoją formę do cna. Kiedy zaciskasz zęby z całych sił, by móc na nowo ruszyć pod tę cholerną górkę, słysząc w tle tylko nieme śmiechy i bojąc się o to, że w tym momencie jesteś oceniany, oceniana. To jest ta niewidoczna walka każdego z nas na każdym kilometrze. Każdy z nich rzuca światło cienie. A ja w tym momencie Dziękuję za te 99 500 km razem. Za moje i Twoje gorsze i lepsze momenty. Prosząc o to, żeby nie zatrzymywać się w gorszych momentach. To było i jest wspaniałe 9 lat, a jednocześnie wspaniały dzień jubileuszu, który znów przeoczyłem. I każdemu z Was życzę, żeby każdy kolejny kilometr był bezpieczny, żeby nie zdarzały się aż tak bolesne upadki, które sprawiają, że los śmieje się z naszych planów, boleśnie je weryfikując. Jedynym ograniczeniem jest nasze zdrowie. Do tej pory nie jestem w stanie uwierzyć, że to jest 9 lat. I nie jestem w stanie uwierzyć w to, ile w Twoim i w moim życiu przez ten czas się wydarzyło. Ale to są etapy. Ja i Ty jesteśmy na kolejnym etapie. I mam nadzieję, że szczęśliwi spotkamy się tutaj także w przyszłym roku. Jeszcze raz dziękuję każdemu z Was. Chociaż to jest tylko słowo i ono brzmi banalnie, bo jest często nadużywane. Ale mimo to postaram się je wypowiedzieć z całego serca. Dziękuję.
Super, to jest mój pierwszy występ. Fajnie, bo skończyłam. Pierwszy start.